Tu Gdynia Główna Osobista.
Piotr Jacoń, witam Państwa w Radiu Gdańsk. Dzisiaj w Gdyni Głównej Osobistej polski głos Myszki i Miki, nowy głos grupy Leszcze, a dla milionów Polaków Marek z Grabiny. Którzy to Polacy? Może nie wszyscy wiedzą, że to tak naprawdę jest Kacper z Gdyni. Kacper Kuszewski, witaj.
Dzień dobry Państwu. To prawda, Kacper z Gdyni. W pewnym sensie, nie do końca.
No, ale nie do końca, bo to trochę taki gdynianin urodzony w Słupsku.
Przysposobiony.
I tak, i wyemigrowany potem do Warszawy i tak już trwa.
Jeszcze po drodze nawet była Bydgoszcz.
A tak, szkolnie.
Prawdą jest, że zawsze mam delikatny kłopot, kiedy pytają mnie, skąd jestem.
No.
Bo rzeczywiście urodziłem się w Słupsku, w którym nigdy nie mieszkałem. Moi rodzice mieszkali wtedy w Koszalinie przez rok. Potem był Płock, a potem była Gdynia. Urodziłem się w rodzinie aktorów. Tato był reżyserem i bywał dyrektorem teatrów. Mama była aktorką. I w tamtych czasach aktorzy często przemieszczali się z miasta do miasta, wszędzie jakby było miejsce pracy, wszędzie było mieszkanie służbowe, ale nie wszędzie była posada dyrektora, a tak się złożyło, że w Gdyni pod koniec 79 roku, czy w roku 79, Teatr Muzyczny, który miał do tej pory siedzibę swoją na ulicy Bema, tak, przenosił się do nowego, pięknego, prawdziwego swojego budynku.
Wybudowanego przez Baduszkową.
Dokładnie. Mhm. Natomiast zespół dramatyczny, który istniał już w mieście od lat, ale gościnnie występował w Domu Rzemiosła, miał się przenieść na Bema. I wtedy mój tato objął dyrekcję tego teatru. To się właśnie nazywało wtedy Teatr Dramatyczny, dziś Teatr Miejski. I nadzorował przebudowę tej sceny na Bema i przygotowywanie dla zespołu dramatycznego. No i był tam dyrektorem przez krótki czas. A moja mama już tam została. I ja spędziłem w Gdyni dzieciństwo. Więc kiedy ktoś mnie pyta, skąd jestem, to przez chwilę mam wahanie, czy opowiadać całą tę historię. Ale potem dochodzę do wniosku, że jednak Trójmiasto i Gdynia to jest to miejsce, z którym czuję się najbardziej związany.
No na potrzeby Gdyni Głównej Osobistej to takie wyznanie, że tyle tej Gdyni jest, to bardzo okej, okay, ja się cieszę. Zresztą po to się spotkaliśmy. Ale to w takim razie tata dla Teatru Miejskiego w Gdyni wychodzi na to, że jest bardzo ważną postacią, taką... prapoczątki
trochę, myślę, tak? Że mógłby być. Ale... Niestety trafił na taki burzliwy czas politycznie. Jak tylko objął tę dyrekcję, to zaraz był rok 80. Solidarność, a potem 81. i gdzieś na fali zawirowań i konfliktu z ówczesnymi władzami. No niestety musiał rozstać się z tym stanowiskiem. Więc rzeczywiście myślę, że to ten kształt, który nadał tata, bo to według jego pomysłów była przebudowywana i scena, i widownia, i zaplecze, bo to wcześniej wyglądało zupełnie inaczej, no to odcisnęło swoje piętno. Natomiast no, jeżeli chodzi o repertuar, prawda, czy kształt zespołu artystycznego, to tato chyba niewiele zdążył zrobić. Ale moja mama grała w tym teatrze potem przez całe lata. Grałem również ja, jako dziecko.
I zaraz do tego dojdziemy, ale to skoro to jest teatr imienia Gombrowicza, to może ta scena powinna być Kuszewskiego, skoro to Kuszewski ją tam sobie wymyślił.
Nie przesadzajmy. Ja tam myślę, że tato był po prostu jednym z wielu dyrektorów tej sceny i też pewnie nie znam sekretów. Na pewno dużo zrobił fajnego, a może i coś niefajnego. Tego nie wiem.
Okay.
O tym się milczy.
No dobrze, to nie milczmy w takim razie o juniorze Kuszewskim, który trafił na scenę teatru wtedy dramatycznego w Gdyni, bo to był twój debiut tam właśnie, tak?
Czy nie? W pewnym sensie, bo to był mój występ pierwszy na scenie profesjonalnej, ale miałem wtedy 6 lat.
Tak.
Był to spektakl dla dorosłych, normalny, profesjonalny spektakl.
Historia
o chwalebnym zmartwychwstaniu pańskim, tekst średniowieczny, tak, z muzyką. I tam potrzebny do wykonania tej muzyki był chór chłopięcy. I właśnie w tym chórze chłopięcym byłem ja, więc byłem w dużej grupie chłopaków.
No właśnie, bo ja sprawdzałem obsadę tego spektaklu i no niestety Kacpra Kuszewskiego, przepraszam.
Nie, no tam
bardzo.
Chór od chłopców, który się zmienił. Ale dla mnie osobiście to było takie, no jedno z takich zdarzeń w życiu, które zapadają głęboko i zostają na zawsze. To uczucie, które towarzyszyło mi, kiedy to była trzecia generalna, czyli pierwszy pokaz dla publiczności i staliśmy w kulisach i słyszałem zza kurtyny szmer publiczności na sali, po czym rozlękł się gong, szmer przycisk, kurtyna się rozsunęła i ja... Tak, my pierwsi wchodziliśmy na tę scenę i z mojej strony ja byłem pierwszy, bo byłem najmłodszy i najmniejszy. I ten pierwszy krok jakby w światło sceny, to jakby to poczucie ze wszystkim, z dźwiękami, z zapachami zostało we mnie na zawsze. I ja myślę, że gdzieś tam po latach, kiedy podejmowałem decyzję, po 12 latach nauki w szkole muzycznej, czy muzyka, czy teatr, to wspomnienie, tamto wspomnienie gdzieś no, było jednym z takich decydujących elementów, które przeważyło na rzecz teatru.
A wiesz, że teraz jest piątek, 4 marca, czyli za niewiele ponad tydzień minął dokładnie 33 lata od tamtego momentu, bo to był 12 marca 1983 roku, wtedy była premiera.
Nawet nie pamiętałem, że to było.
No widzisz? No to masz taki jubel 33-letni swojego dosłownie pierwszego kroku na scenie, tak? Skoro to było tak premierowo i jeszcze w tym pierwszym szeregu chórzystów, co prawda, ale jednak.
To prawda. No i to był pierwszy występ w Gdyni. Zresztą kolejny mój występ teatralny w Gdyni i taka już prawdziwa rola.
Muzyczny.
Muzyczny.
Tak. A to poczekaj jeszcze. Poczekaj. Bo myślę o tym twoim debiucie scenicznym, churalnym w pewnym sensie. Masz 6, tak prawie 7 lat.
Nie, to ja to inaczej zapamiętałem widocznie, bo ja pamiętałem, że premiera jakoś musiała... Ja jestem 76 rocznik, czyli mi się wydawało, że to było właśnie w jakoś tak w 82. Ale mógł to być 83, więc miałem 7.
No niespełna 7.
Wiem. Tak, premiera była w marcu.
Tak, a jestem w czerwca. Tak, czyli rocznikowo 7, a jeszcze nieskończone. Tak, czyli dobrze, jesteśmy w domu, jesteśmy w Gdyni, jesteśmy na tej scenie Teatru Dramatycznego. Ty już chodzisz do szkoły, czy...
Nie, byłem w przedszkolu. Ja poszedłem do szkoły po skończeniu, inaczej właśnie w 83 roku we wrześniu. Mm-hmm. Do szkoły podstawowej numer 1 w Gdyni, najstarszej podstawowej.
Czyli ona jest w miejscu którym?
To jest ta szkoła, która jest na 10 lutego.
Aha, tak, właśnie, oczywiście. Ten stary, przyjemny budynek. A przedszkole gdzie miałeś?
Przedszkole było... Ja nawet nie pamiętam, jak się ta ulica... Wtedy się chyba nazywała Kacprzaka, ale dzisiaj na pewno się nazywa jakiegoś biskupa albo świętego. To było na Kamiennej Górze właściwie.
A bo ty jesteś chłopak ze Śródmieścia?
Jestem chłopak ze Śródmieścia.
Tak, a gdzie mieszkaliście?
Na Abrahama. Na Abrahama i to tak centralnie, na wysokości Empiku na Świętojańskiej.
No to naprawdę.
Sam środeczek Gdyni.
No, brawo, ja też mieszkam w Śródmieściu Gdyni, więc bardzo rozumiem takie... To ty jesteś chłopak ze Śródmieścia, ja jestem chłopak ze Śródmieścia, to blisko miałeś do tego teatru.
Tak, miałem blisko wszędzie i to jeszcze były takie czasy, że dzieciaki biegały po
podwórku. Polach trochę tam. No, znaczy nie, po polach nie.
To już nie. Ale z kluczem na szyi. No, my po polach to jeździliśmy na rowerze. Pamiętam, miałem wprawdzie siostrę 4 lata starszą, mam ją do dziś zresztą, ale wtedy jakby ona wszędzie brała mnie pod swoje skrzydła. Więc pamiętam takie dni, kiedy my braliśmy rowery i znikaliśmy na pół dnia z domu. Mama nie wiedziała, gdzie my jesteśmy, a my sobie gdzieś jeździliśmy aż do Orłowa. Czy na bulwar i wiadomo było, że jest bezpiecznie, no bo miasto było nieduże, nic się tam złego zdarzyć nie mogło. Wszędzie miałem blisko, do szkoły na piechotę w jedną stronę, do szkoły podstawowej, w drugą stronę na wzgórze Nowotki wówczas dzisiaj.
Maksymiliana. Chciałeś świętego,
to tam do szkoły muzycznej, bo od samego początku chodziłem do szkoły muzycznej i właśnie pierwsze 4 lata w Gdyni. Dziś zresztą moja siostra pracuje w tej szkole, uczy gry na skrzypcach.
Tak?
Tak. A też tam się uczyła. Więc wszędzie było blisko. No i na bulwar nad morze było nie wiem, no niecałe 15 minut na piechotę.
A jak już poszedłeś do szkoły, a dowiedzieli się, że grasz w teatrze, to robiło wrażenie na kimś, czy niekoniecznie?
Czy ja wiem... Ja w ogóle byłem takim dzieckiem, które trudno było nie zauważyć, bo ja byłem taki bardzo widoczny i bardzo lubiłem zwracać na siebie uwagę, rozrabiając również na lekcjach, więc mnóstwo uwag w dzienniczku, ale ja bardzo lubiłem bawić się w teatr i ja już w tej szkole bardzo szybko ten teatr zacząłem, chciałem robić i wciągałem w te zabawy moich kolegów i koleżanki. A ponieważ były to takie czasy, gdzie jeszcze w szkołach były obowiązkowe apele i na te apele przygotowywano program artystyczny, no więc ja tam się udzielałem. Ale pamiętam, że w trzeciej klasie wyreżyserowałem swój pierwszy w życiu spektakl i była to Pchła Szachrajka.
Dobry tekst.
Gdzie grałem też jakieś role i wyreżyserowałem i zrobiliśmy taki pokaz na apel w szkole, który takie zrobił wrażenie na wszystkich, że pamiętam, że potem pokazywaliśmy to w kilku przedszkolach. My, dzieci ze szkoły podstawowej, graliśmy dla młodszych kolegów taki spektakl po prostu w przedszkolu dla dzieciaków i to się podobało.
I ty tam w tej trzeciej klasie?
No to chyba była trzecia, może czwarta klasa podstawówki.
Brawo. To jest Gdynia Główna Osobista. Kacper Kuszewski, chłopak ze Śródmieścia Gdyni. To już go zlokalizowaliśmy. To za chwilę z ulicy Bema przeniesiemy się na plac Grunwaldzki, czyli do Teatru Muzycznego, bo tam był ciąg dalszy.
Tak jest.
I u nas także nastąpi.
Tu Gdynia Główna Osobista.
Gdynia Główna Osobista, Kacper Kuszewski, gdynianin. No tak, będę cię...
Gdynianin.
No jak już jest chłopak ze Śródmieścia, to już jest gdynianin.
Serce w Gdyni zostało, zdecydowanie.
83 rok to było twoje pierwsze wejście na deski teatralne Teatru Dramatycznego, wtedy przy ulicy Bema. Ale ten 83 rok to była także Myszka Miki?
Tak znalazłeś w Wikipedii.
No właśnie.
Nie, to wynika to nieporozumienie z tego, w jaki sposób te różne informacje
są układane.
One są układane według roku wyprodukowania filmu, a nie roku nagrania polskiej wersji językowej.
A czyli było wcześniej jeszcze?
Nie, no film był ten widocznie... Nie, ja zacząłem dubbingować Myszkę Miki jako dorosły, profesjonalny aktor. No. Było to już parę lat po studiach. Przyznam, że nie pamiętam dokładnie, w którym to było roku. W którym roku zastąpiłem kolegę,
który wszystko rozumiem. Czyli film powstał w
83, a dubbing był nagrany w, nie wiem, w 2002 czy 2003.
No to okej, okay. to już wszystko zrozumiałem. Tak. Ale coś mi się nie zgadzało rzeczywiście, bo to
teoretycznie mogło być możliwe. Dzisiaj tak jest, że w dubbingu grywają dzieciaki i głosy dziecięce są używane. Ale po pierwsze, wtedy chyba w Gdyni nikt nie nagrywał dubbingu, to wszystko powstawało centralnie w Warszawie. A po drugie, Myszka Miki, mimo że mówi głosem wysokim, musi to być głos dorosły i w dodatku męski. To musi być męski falset, bo jak mówi kobieta, to od razu słychać, a przecież Myszka jest facetem, chłopakiem, więc to jest właściwie
myszek.
Tak. Okazuje się, że bardzo trudno jest znaleźć taki głos, który się nadaje do tego dubbingu. Głos wybierają Amerykanie w studiach Disneya. Gdziekolwiek to na świecie nie jest, to zawsze te próbki głosu są wysyłane do Stanów. I w Polsce jakoś był taki problem, że okazywało się często, że nawet jeżeli aktor mówił falsetem, to jakąś taką specyfikę ma język polski, jego melodia, jego brzmienie, że bardzo często ta mówiąca falsetem Myszka Miki brzmiała smutno. Ten głos był smutny. A to było nie do przyjęcia. Myszka jest pozytywna, radosna, wesoła. I to był czysty przypadek. Ja poszedłem wtedy nagrywać zupełnie inny dubbing do czegoś innego, albo może jakąś reklamę. I czekałem na wejście do tego innego studia na korytarzu i wyszedł z sąsiedniego studia zdesperowany reżyser, bo jak się potem okazało, od tygodni już
szukali głosu. Na sali
jest
Myszka Miki.
I zobaczył mnie, mówił... Mówisz może falsetem. No mówię, no nie nagrałbyś mi próby głosu. No nagram, no to nagrałem. No i dostałem informację parę tygodni później, że ten głos został wybrany. I później był bardzo intensywny okres, bo musiałem nadrobić wielotygodniowe zaległości, więc nagrywałem tę Myszkę Miki godzinami, aż do ochrypnięcia. No i do dzisiaj tak jest, że bo to jest taki, na wyłączność ten głos się wybiera. Nikt inny nie może bez akceptacji Disneya nagrywać, więc nawet jeżeli w jakimś filmie Myszka mówi jedno zdanie, to ja muszę przyjechać i je nagrać, tak.
No widzisz, wszystko przez tą Wikipedię, bo uciekliśmy z Gdyni, wydawało mi się, Wikipedia sugerowała, że właściwie w tej Gdyni zostaliśmy, znalazł się jednocześnie Myszkę Miki. Dobrze, to historię z Myszką Miki odkładamy na razie, a zostajemy ciągle w Gdyni. Jest no już nie 83, tylko 89.
Znaczący rok.
No właśnie, tak, znaczący w ogóle i znaczący także dla ciebie, bo trafiasz do Teatru Muzycznego w Gdyni, do Jerzego Gruzy.
Tak jest.
I jak to było?
To było tak. ten budynek, w którym mieszkałem, który był moim domem rodzinnym w Gdyni, przy ulicy Abrahama, to był taki budynek, który częściowo był jakby od miasta, parę mieszkań w tym budynku było oddanych teatrom gdyńskim jako mieszkania pracownicze właśnie. I dlatego mój tato jako dyrektor teatru dramatycznego tam mieszkanie dostał przy swoje przydziałowe, a piętro wyżej mieszkał w tym samym budynku dyrektor teatru muzycznego Jerzy Gruza. A mały Kacperek był muzykalnym dzieckiem i bardzo żywiołowym i uwielbiał śpiewać. Zwłaszcza na klatce schodowej, bo ten głos się wtedy tak niósł wydawało się, że to jest takie piękne. Więc Kacperek za każdym razem prawie wchodząc sobie po tej klatce szedł bardzo wolno i wydzierał się w niebo głosy, co doprowadzało do rozpaczy wielu sąsiadów i często drzwi się otwierały i mówiły: przestań już, przestań.
Ale nie tego jednego.
Ale jeden z tych sąsiadów, Jerzy Gruza właśnie, któregoś nie zastukał do moich rodziców, do naszego mieszkania i powiedział, że skoro ja już tak się lubię wydzierać, to może bym wpadł się powydzierać na przesłuchanie, bo on szuka chłopca do roli, bo robi musical Les Misérables, Nędznicy, światowej sławy musical, w którym była rola dla chłopca. I to taka rola niemała. Tak, poszedłem na to przesłuchanie i no, uznano, że się nadaje. I dostałem tę rolę i dzięki temu wziąłem udział no, w jednej z takich najfajniejszych, najpiękniejszych przygód teatralnych, jakie mi się w ogóle w życiu do tej pory przydarzyły, bo to jednak dla 12- czy 13-letniego chłopaka bycie w takim dużym zespole, takiego
kawał teatru. Teatr jako budynek, teatr jako zespół, ale też kawał teatru na scenie, bo Nędznicy to jest naprawdę taki musical pełną gębą.
Tak, i to właściwie nawet ma podtytuł pop opera, bo tam nie pada ani jedno słowo mówione, w przeciwieństwie do klasycznego musicalu, gdzie są sceny mówione, tam wszystko się śpiewa. To jest po prostu jak operowa partytura, tylko że inny gatunek muzyczny. Wielka inscenizacja i wielki temat, który w tamtym momencie, w kontekście tego, co działo się wtedy na Wybrzeżu, sypał się w stary system polityczny w Polsce, upadał komunizm, a my wystawialiśmy musical o grupie studentów, która wychodzi na ulicę Paryża, na barykady i walczy o lepsze jutro. I w finale wszyscy wychodzili i śpiewali, takie było tłumaczenie, jak zmurszały padnie kloc, ten stary świat, co przegnił zbyt. I w tamtych czasach, no to był czerwiec 89 roku, kiedy była premiera, to miało niezwykłą siłę i to jakby było coś dużo więcej niż tylko rozrywkowy spektakl w muzycznym teatrze. A do tego ten zespół aktorski, niesamowity, bo tam bardzo dużo młodych ludzi, studentów w studium wokalno-aktorskiego Baduszkowej. Ludzie bardzo tacy otwarci, którzy potraktowali mnie jak swojego młodszego kolegę. Ja z wieloma z nich byłem na ty, co w tamtych czasach dla 12-letniego chłopca, no to było coś takie mamo. Oprócz tego ten cały teatr, jak powiedziałeś, z tą ogromną orkiestrą grającą na żywo, z całym zapleczem budującym scenografię, kostiumy, te wszystkie pracownie. Na przykład zaprzyjaźniłem się wtedy bardzo blisko z Sylwią Bobrowską, która wówczas była kierowniczką pracowni Kapeluszy. I to była naprawdę duża pracownia. I do tego spektaklu powstawały dziesiątki nakryć głowy.
A to wiesz, że ja chyba ją przyjaźń, ja też chyba ją poznałem.
Ta przyjaźń trwa do dziś.
Tak? Bo ja miałem taki epizod z Teatrem Junior i to taki epizod był nie tyle teatralny, co scenograficzny. My z koleżanką przygotowywaliśmy właściwie kostiumy ostatecznie do jednego z przedstawień Juniora. I w tej pracowni Kapeluszy to spędziliśmy trochę czasu, tak.
Tak, bo ta Sylwia była niezwykłą osobą. Ona jakiś taki roztaczała... Ona jakiś taki miała bardzo pozytywną energię i przyciągała ludzi. A rzeczywiście w tym, co robiła, to jest taki dobry przykład dla mnie na to, co kiedyś... Wiem, że zbaczamy z tematu, może się przyda.
Dobrze.
Kiedyś w teatrze tak było, że właśnie teatr to był cały świat. I te pracownie, to była bardzo ważna część. Pracowali tam często niezwykli ludzie. Ja pamiętam, bo widziałem u Sylwii w pracowni te projekty Nakryć głowy. I to naprawdę, no, musicie państwo pamiętać o tym, że to jest musical, gdzie kolejne odsłony... taki epicki temat, przejeżdżający przez kilkadziesiąt lat historii Francji, gdzie pojawiają się sceny, a to w oberży, a to na ulicach Paryża, a to balu w jakimś eleganckim domu, a to jeszcze coś. I tam wszędzie stoi na scenie kilkadziesiąt czy kilkanaście osób i one wszystkie muszą mieć coś na głowie. Mhm. I pamiętam scenografkę, która przechodziła i zostawiała takie rysunki, a bo tam na przykład prostytutki były, no i było ich dziewięć, powiedzmy. I każda musiała mieć jakiś kapelusik. I było dziewięć projektów kapeluszy, które były takim maźnięciem, jakimś takim zawijaskiem zrobionym gdzieś na kartce papieru i zostawionym. I Sylwia z tego wymyślała właściwie, jak ten kapelusz ma wyglądać, jak on ma być zrobiony. I ja zafascynowany siedziałem tam i patrzyłem, jak ona, jak to się robi. To było fascynujące. Ale no w ogóle fascynującą przygodą było bycie w tym teatrze i granie tego spektaklu. Ta przygoda niestety, no ponad pół roku trwały próby. Mm-hmm. To była duża produkcja i to też był fajny taki proces.
A jak długo grałeś potem?
Niestety, z tego co pamiętam, nawet niepełny sezon. Ponieważ ja byłem w takim wieku, że zaczął zmieniać mi się głos. Ja zaśpiewałem premierę i potem na moje oko, myślę, że ja zagrałem około 50 spektakli, ale już chyba na wiosnę następnego roku po prostu się zaczęło okazywać, że ja nie jestem w stanie. Ostatnie spektakle, to już te najwyższe dźwięki, to tak musiałem wykrzyczeć, a nie wyśpiewać, wychrypieć. No nie dało się i pamiętam bardzo wzruszający ostatni spektakl, gdzie moi koledzy mnie zaskoczyli zupełnie, bo zawsze kłanialiśmy się na końcu. Wiadomo, no główne postacie się kłaniały tam osobno, a ja z całym zespołem kłaniałem się jakby grupowo. I na tych ostatnich spektaklach moich nagle zostałem jakby wyprowadzony naprzód. Cały zespół się cofnął i zostałem sam z przodu, dostałem kwiaty do ręki. I to było takie niesamowite. No i to było jakby kolejne takie doświadczenie teatralne w moim życiu, które zadecydowało gdzieś tam po latach o tym, że ja wybrałem jednak ten zawód.
A mocne musiało być to doświadczenie, bo to...
Mocne i brzemienne w skutki ono było, ponieważ no, ja byłem wtedy w takim trudnym okresie nastoletnim, o okresie buntu i naporu. Chodziłem już wtedy do szkoły muzycznej w Gdańsku, uczyłem się grać na fortepianie.
W której był bunt i opór. Opór był ze strony nauczyciela, zdaje się, tak?
No tam była taka historia, że ja nie byłem łatwym uczniem, bo byłem dzieckiem, jako się rzekło, takim nadpobudliwym i bardzo takim do przodu, bardzo pewnym siebie. A szkoła wówczas i system szkolny no nie tolerował takich zachowań, a zwłaszcza tamta szkoła w tamtym czasie. Taka
i
była.
Zwłaszcza tamten nauczyciel chyba.
No coś było na rzeczy. Ja tak nie chciałbym tutaj mówić nic złego, chociaż no, myślę, że to była, jak myślę o tym dzisiaj, to myślę, że to była z jego strony jednak pedagogiczna porażka i w ogóle porażka tej szkoły, bo ja rzeczywiście w pewnym momencie zacząłem sprawiać kłopoty i przestałem się z tym nauczycielem dogadywać. Nie lubiłem chodzić na te lekcje i zacząłem się opuszczać bardzo z tym fortepianem. A wcześniej byłem bardzo dobrze zapowiadającym się uczniem muzykalnym i jakby rokującym nadzieję. I nagle coś się zaczęło psuć. I mimo, że w szkole był pedagog szkolny na etacie, jak i psycholog, nie pamiętam, żeby ktoś przyszedł i ze mną porozmawiał, powiedział: słuchaj, co się dzieje, czy coś w domu, czy trzeba ci pomóc, czy jakieś są problemy, znajdźmy jakieś rozwiązanie, może jeżeli nie ten nauczyciel, to inny. Nie było takiej rozmowy, uznano, że skoro ja się opuszczam
nie to nie.
I nie to. No to do widzenia, to była duża szkoła, tam było dużo chętnych. Jak nie chcesz grać, to idź do zwykłej szkoły. A ponieważ ten teatr zdarzył się właśnie wtedy i szalenie był absorbujący i dla mnie to była taka troszeczkę ucieczka od tych szkolnych opresji, więc ja często rzeczywiście zamiast jechać do szkoły na lekcje, to szedłem sobie do teatru i tam sobie spędzałem miło czas. Rodzice nic o tym nie wiedzieli. Więc jakoś no ten teatr mi... Ale to nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo ja ostatecznie dostałem pałę z egzaminu z fortepianu i zostałem wyrzucony ze szkoły muzycznej w Gdańsku. No i ta przygoda z teatrem w pewnym sensie no, w jakiś stopniu była za to odpowiedzialna, bo ten teatr mnie tak jakoś odciągnął. Ale no, skończyło się to w pewnym sensie dobrze, no bo moi rodzice, moim rodzicom bardzo zależało, żebym ja dalej uczył się muzyki. Szkoła w Gdańsku powiedziała kategorycznie nie, nie chcemy tego dziecka. No ale to musisz też wiedzieć, wiesz, no to dziecko, to, że ja przestałem ćwiczyć, czy nie przychodziłem na lekcje, to nie było, to nie jest cała prawda o mnie. Ja tam byłem niemalże prowoderem, bywałem prowoderem rebelii. Kiedy nagle potrafiłem wstać na lekcji i powiedzieć do pani od matematyki, przepraszam bardzo, ale dlaczego postawiła pani Marcie trójkę, a Grażynce czwórkę? Bo przecież tak samo rozwiązały to zadanie, a w kodeksie ucznia jest napisane, że mamy prawo mieć jasno określone kryteria oceny, więc proszę, proszę wytłumaczyć całej klasie.
Litości, pozbyć się go.
Tak.
To taki byłeś na barykady, rzeczywiście, jak z nędzników trochę.
Trochę taki byłem. Mhm. Ale widzisz, no przez to, że rozstałem się z tą szkołą, mój tato mieszkał już wtedy w Bydgoszczy. Mhm. I mimo tego oblanego egzaminu z fortepianu jakoś udało się załatwić mój transfer do szkoły muzycznej w Bydgoszczy. I tam spędziłem kolejnych 5 lat. I po tych 5 latach skończyłem szkołę bydgoską z wyróżnieniem, ze świadectwem z czerwonym paskiem. I mimo, że zmieniłem instrument, grałem wtedy już na klarnecie, ale do dziś szkoła bydgoska jest dumna ze mnie jako ze swojego absolwenta.
A mogła być Gdańska.
A mogła być Gdańska. Ale wiesz co, po latach dowiedziałem się, że z tej szkoły w Gdańsku w swoim czasie zostali wyrzuceni również między innymi Czesław Niemen, chyba Ryszard Poznakowski z Trubadurów. Jakichś takich wiele dużych nazwisk, więc być może to jest właśnie, nie powinno być takie, wiesz, taka przyczyna do raczej dumy powinna być, że ja też
jesteś
byłem wyrzucony ze szkoły.
Wyrzucony, ale w dobrym towarzystwie. Kasper Kuszewski, to jest Gdynia główna osobista, to ten Gdańsk musimy jednak trochę już przemilczeć. Do Bydgoszczy, no może także i tam zajrzymy, ale ciągle jeszcze o tej Gdyni. Wracamy za chwilę.
Tu Gdynia główna osobista.
Gdynia główna osobista, Kacper Kuszewski, człowiek, który tańczy, śpiewa, recytuje i wszystko to zaczęło się w Gdyni, tak naprawdę. Mówiłeś o tym pożegnaniu z nędznikami, takim dość nagłym w tym sensie, że wcale nie chciałeś się żegnać, ale
siła wyższa.
Siła wyższa organizmu. A przyjeżdżałeś jeszcze potem? Oglądałeś nędzników bez siebie?
Chyba raz mi się to zdarzyło. Mhm. Nie byłem zadowolony, ponieważ okazało się, że trudno jest znaleźć chłopca do tej roli. I różne teatr miał pomysły, bo spektakl cieszył się wzięciem i był grany, no ale albo tę rolę grała jakaś dziewczynka, a nawet był taki epizod, że grała go dorosła aktorka, tylko taka niewysoka, drobna i udawała chłopca. No i to ja na to patrzyłem zdruzgotany, no bo to w ogóle, to jakoś w ogóle to wszystko było nie to. Mhm. Ale do dzisiaj pamiętam jakby wrażenie, które robił ten spektakl i poziom aktorstwa również myślę, że jednak no, jakby świetną reżyserię Jerzego Gruzy, który umiał wiele spektakli, które za jego dyrekcji były pokazywane w tym teatrze, podnieść do rangi czegoś dużo więcej niż teatr rozrywkowy. I dziś, kiedy zdarza mi się oglądać teatr muzyczny w Polsce, widzę, że to jest jednak umiejętność bardzo rzadka, bo i byli Nędznicy w Gdyni, był też Jesus Christ Superstar, taki spektakl, który też był czymś dużo więcej niż tylko rock'n'rollowym tam, czy rockowym musicalem.
I on też trafił w swój czas.
Tak,
taki kontekstów tego, co się działo daleko poza sceną również. No tak, to jest rzeczywiście taki broadwayowski czas teatru muzycznego. Ale potem się dało z tego jakoś.
Muszę przyznać, że dochodzą mnie słuchy jakby z ostatnich lat o tym, że w teatrze muzycznym dzieje się dużo bardzo ciekawych rzeczy. Niestety.
No właśnie.
Od już jakiegoś
czasu.
Co to
znaczy, że dochodzą słuchy, a ty nie.
Ach, no bo jednak w kręgu ludzi, z którymi pracuję, i zarówno aktorów, jak i wokalistów oraz muzyków, no gdzieś to środowisko tam się zna. I ja co i raz to słyszę, że świetny spektakl w Gdyni, w Teatrze Muzycznym ktoś zrobił i ciągle mam apetyt, żeby pojechać i zobaczyć, ale w tej chwili to naprawdę jest trudne. Przez lata, kiedy wyjechałem z Gdyni, to Gdynia jednak ciągle była takim gniazdem rodzinnym. Tam mieszkała moja mama, tam był dom rodzinny, ja tam przyjeżdżałem regularnie, ale od ukończenia studiów w Warszawie i od momentu, kiedy rozpocząłem już pracę zawodową na własną rękę, no to Gdynia stała się już jedynie takim miejscem zdecydowanie zbyt rzadkich odwiedzin. Parę razy w roku, jakiś weekend gdzieś.
Siostrę masz w Gdyni,
oczywiście,
tak?
Oczywiście, moja siostra, chociaż to też był taki okres, kiedy siostry tam nie było. Moja siostra też szukała swojego miejsca, nawet w Londynie mieszkała przez parę lat, jeździła po świecie, a potem stwierdziła któregoś dnia, że nie, że to jest wszystko błąd, że jej miejsce jest w Gdyni i to jest miasto, które ona kocha i w którym czuje się dobrze i chce tam żyć. Więc wszystkie kontrakty, wypięła się na wszystkie kontrakty zagraniczne, przyjechała do Gdyni i tam mieszka i jest szczęśliwa. Więc znowu mam okazję, żeby ją od czasu do czasu odwiedzić. No, ale prawda jest taka, że w moim życiu zawodowym troszeczkę się koło zatoczyło i tam skąd wyszedłem, tam jakby trochę teraz wracam, no bo nowe jakby pomysły zawodowe związane są z zespołem muzycznym, który jest z Trójmiasta.
No tak. No tak, i to za chwilę ruszycie w trasę.
To prawda, ale póki co próby i spotkania odbywają się, no może nie w Gdyni, ale bo ma taką salę prób mamy w Starogardzie Gdańskim, ale jestem wtedy w Gdyni, bo nocuję u mojej siostry, więc mowa oczywiście o zespole Leszcze.
Tak,
jakby
tak.
Ktoś tutaj jeszcze miał wątpliwości.
Nie nadążył za tym debiutem nowym.
Więc Gdynia znowu jakoś tak częściej jest na mapie moich podróży, ale obiecuję sobie od dawna, no i muszę wreszcie te obietnice zrealizować, żeby pójść i obejrzeć kilka przedstawień i w Teatrze Muzycznym, i w Teatrze Miejskim, bo i tam ciekawi mnie, co się dzieje na tej scenie, w tak bliskiej memu sercu, w której jakby teatr, w którym spędziłem dzieciństwo, no bo granie graniem i debiut debiutem, ale moja mama pracowała tam przez wiele lat. Ci wszyscy aktorzy Teatru Miejskiego właśnie to byli moi wujkowie i ciocie, bo tak mówiłem na nich wszystkich, koledzy z pracy mojej mamy. Pamiętam zapach tych kulis, pamiętam te garderoby. Znałem połowę spektakli granych w tym teatrze wówczas na pamięć, nawet tych spektakli dla dorosłych. To wszystko są jakieś takie bardzo bliskie memu sercu miejsca. Tak jak cała Gdynia.
A to było tak, że zamiast do przedszkola to do teatru szedłeś? Czy...
Nie, ale widzisz, bo praca aktora to zwłaszcza w tamtych czasach to, a zresztą dzisiaj może jeszcze bardziej, no to jest takie trochę życie wywrócone do góry nogami, bo to wtedy, kiedy wszyscy ludzie już wracają z pracy, to aktor właśnie idzie do pracy i tak dalej, więc to było bardzo często tak, że ja przychodziłem po przedszkolu do mamy albo gdzieś pomiędzy. No, spędzałem w tym teatrze mnóstwo czasu. Jak mama szła na scenę na próbę czy grać spektakl, to ja sobie na przykład szedłem do rekwizytorni i oglądałem te wszystkie
super
fantastyczne przedmioty albo uwielbiałem pracownię perukarską, gdzie była też bardzo miła pani Jagoda, która tkała peruki i pokazywała mi, jak to się robi. To też było wszystko fascynujące. Ja już wtedy miałem takie właśnie jakieś aktorskie zapędy, uwielbiałem przymierzać te wszystkie jakieś peruki, wąsy. Fascynowało mnie to, że można tak nagle zupełnie inaczej wyglądać.
No ale to wychodzi na to, że bo tak się zarzekasz, że musiałeś w pewnym momencie zdecydować muzyka czy teatr, ale właściwie trochę na ten teatr byłeś skazany.
Tak. Myślę, że tak było i ta rozterka wiązała się tylko właściwie z tym, że 12 lat nauki w szkole muzycznej to naprawdę jest bardzo dużo czasu i uwagi, i kawał życia poświęcony jakby rozwijaniu pewnej niezwykle trudnej umiejętności. No,
takiego pracowitego czasu.
Tak, no wtedy, kiedy wszystkie dzieci wracały ze szkoły i szły na podwórko kopać piłkę, to ja musiałem usiąść i do fortepianu ćwiczyć gamy, odrabiać jakieś dodatkowe lekcje. A potem już w liceum, no to właściwie ta szkoła muzyczna to był taki cały świat. Myśmy właściwie nie znali ludzi z innej szkoły, nie znaliśmy troszkę innego świata, bo kończą się zajęcia poranne ogólnokształcące, a po południu są zajęcia muzyczne, a potem trzeba ćwiczyć i właściwie dzień się kończy. Więc po 12 latach takiego oddania czemuś ciężko jest podjąć taką decyzję, że zostawia się to wszystko za sobą i zaczyna się coś zupełnie nowego. Ale prawda jest taka, że nie zostało to tak zupełnie za mną. Ta cała wiedza, którą wyniosłem ze szkoły muzycznej tych 12 lat, bardzo pomaga mi to w zawodzie aktorskim, aktora. I to nie tylko w wykonywaniu zadań muzycznych, jak i śpiewaniu przy różnych okazjach.
Które przecież się zdarzają aktorowi.
Oczywiście, że tak. I to i na scenie, i teraz z zespołem Leszcze. Ale nawet ja uważam, że aktor grając na scenie, jeżeli ma poczucie rytmu, muzykalność, pewne wyczucie formy, operowania czasem, artykulacją.
Także melodii słowa.
Dokładnie. Mhm. Wiesz, nawet okazało się, że Anna Seniuk, mój opiekun roku w szkole teatralnej, a potem no, taki mój mistrz, bo ja byłem asystentem
W
szkole aktorskiej przez parę lat po studiach. Ona też zresztą ukończyła szkołę muzyczną i grała na fortepianie w młodości. Bardzo często posługiwała się w pracy z nami terminologią muzyczną. Mhm. Mówiła, że tutaj trzeba wejść a tempo, a tutaj musisz zrobić pauzę, a tutaj musi być crescendo. Pamiętam moich kolegów, którzy w szkole teatralnej nie zawsze dokładnie rozumieli, o co chodzi, a dla mnie to było oczywiste, więc... Więc do dzisiaj wykorzystuję, jakby ta muzyka jest ze mną. No i jestem też jakby szczęśliwy z tego, że świat muzyki klasycznej, który dla ludzi nie mających żadnej edukacji muzycznej może być światem no, niemal zupełnie niedostępnym, bardzo trudnym, żeby tam wejść i jakoś się rozejrzeć. A dla mnie jest moim światem i świat tej muzyki tak zwanej poważnej czy klasycznej, ten wszechświat. No, nieustannie eksploruję i kocham to. No. Mam wielką kolekcję płyt z muzyką poważną w domu i to jest coś, co towarzyszy mi na co dzień.
A to teraz Leszcze ci będą towarzyszyły na co dzień.
Tak, no i to jest właśnie to jest dobry przykład na to, jak jestem taką osobowością złożoną z bardzo elementów jakby rozbieżnych, nie oddalonych od siebie. Bo z jednej strony Kacper Kuszewski, muzyka poważna i teatr pieśni Kozła, na przykład, o którym chciałbym to wspomnieć. Wprawdzie to z Gdynią nie ma nic wspólnego, bo to Wrocław. Ale lubię o tym mówić, bo to jest jakiś przedmiot, powód mój do dumy.
A wyobrażam sobie, że to jest powód do dumy, bo ty ten filmowy, serialowy Mostowiak, tak? Taki sobie tam, znaczy no serialowy aktor, tak? No to jest popularne, ale nie zawsze bywa powodem do takiej artystycznej dumy. Ty, który trafiasz do grupy... No to jest teatr, powiedzieć, że on nie jest komercyjny, to jest powiedzieć mało.
Tak.
Tak? To jest jakaś...
No to jest, powiedziałbym, teatr artystyczny w pełnym tego tak. słowa znaczeniu.
Grupa, prawie sekta może, do której można się dostać, ale trzeba
sekta
się bardzo postarać.
Zdecydowanie nie, na pewno nie, ale rzeczywiście grupa teatralna, która nie traktuje tego jakby teatru i aktorstwa, że to jest zakład pracy, gdzie się przychodzi, odbębnia swoje, lepiej lub gorzej, idzie się do domu. Ani nie robi się tam kariery, kreując swoje nazwisko i tworząc wielkie kreacje aktorskie, bo to wszystko jest praca zespołowa. I ona rzeczywiście jest oparta na takich ściśle przez nas przestrzeganych zasadach i wysokim, powiedziałbym, to etosie pracy. Myślę, że jest to coś, o czym wielu aktorów w tak zwanym normalnym teatrze marzy i tak naprawdę chciałoby, żeby tak było, ale to z różnych przyczyn często się nie zdarza, a u nas się to zdarza. I wielu kolegów moich, którzy przychodzą zobaczyć, co my tam właściwie robimy, a potem opowiadam im o tym, jak pracujemy, no wzdycha, że ojej, jak to byłoby cudownie móc pracować w taki sposób.
No dobrze, ale jak ty do nich trafiłeś i jak oni cię przyjęli? No bo ta
to była długa droga.
Bo w tym środowisku ta etykieta Mostowiaka to nie jest.
Na szczęście
coś,
jest to prawda.
Pomaga,
ta etykieta Mostowiaka nie pomaga i jakby odcięła mi troszeczkę drogę do takiego mainstreamowego artystycznego teatru czy artystycznego kina. I bardzo to odczuwam rzeczywiście. To wynika też troszeczkę z systemu, jaki jest, według którego działają w Polsce teatry, bo żeby zagrać jakieś fajne role w artystycznym teatrze w Warszawie, musiałbym tu pójść gdzieś na etat. A ja zawsze się przed tym broniłem, bo ja lubię niezależność. Aktor na etacie jest całkowicie ubezwłasnowolniony i zależny od decyzji dyrektora. A ja chciałem móc decydować o tym, gdzie gram, z kim gram, jak to wygląda. Mimo to zdarzyło mi się być przez chwilę na etacie w teatrze polskim i bardzo nie chciałem być w tym teatrze, nie czułem się tam dobrze, ale tak się akurat złożyło. Grałem tam wtedy w jednym spektaklu dużą rolę i przyjąłem ten etat. Ale znowu, no nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Wtedy właśnie Teatr Pieśń Kozła, nikomu jeszcze wtedy nieznana grupa teatralna z Wrocławia, odniosła wielki sukces na festiwalu, największym festiwalu teatralnym na świecie, w Edynburgu, festiwalu Fringe. I po tym sukcesie ówczesny dyrektor Teatru Polskiego w Warszawie, Jarosław Kilian, zaprosił ich, żeby pokazali ten spektakl, ten świetny spektakl.
No, czyli oni do ciebie przyjechali właściwie.
Oni przyjechali do Warszawy. No i ja jako etatowy aktor tego teatru pomyślałem sobie, no dobra, no to przyjdę zobaczyć, co też to... Wtedy wydawało mi się, że taki typ teatru zupełnie mnie nie interesuje. Ale z ciekawości. Zobaczyłem spektakl, który zrobił na mnie ogromne wrażenie. Ale jeszcze większe wrażenie zrobiły na mnie warsztaty, w których wziąłem udział, które dzień po tym spektaklu aktorzy tego teatru poprowadzili. Jedno czy dwudniowe warsztaty. I wtedy ja, szukający wówczas swojego miejsca w teatrze, jakby zobaczyłem coś, czego zawsze szukałem i nigdzie nie mogłem znaleźć. I pomyślałem, że ja chciałbym za wszelką cenę z tymi ludźmi pracować. Wtedy wydawało mi się to nierealne, bo poziom ich umiejętności był no, jakiś niebotyczny. Poza tym no, jakaś grupa robiąca zupełnie coś innego, gdzieś we Wrocławiu. Gdzie
mnie
do nich?
A ja tu
i na etacie. W ogóle serialowy aktor. Mm-hmm, no gdzie tak. Mi do nich? Kto mnie weźmie? Ale krok po kroku, najpierw zacząłem jeździć do Wrocławia na warsztaty, które Teatr Pieśń Kozła do dziś zresztą latem prowadzi. Potem dowiedziałem się, że teatr współpracuje z Uniwersytetem w Manchester, w Anglii i prowadzi dla tego uniwersytetu zamiejscowo we Wrocławiu podyplomowe studia aktorskie. Master of Arts in Acting. I ja złożyłem aplikację i zostałem przyjęty na ten kurs i zapisałem się na studia w Manchester. Wziąłem wtedy urlop w serialu. Mój bohater miał wypadek i leżał w śpiączce w szpitalu, a ja pojechałem do Wrocławia i zapłaciłem bardzo dużo pieniędzy za te studia. I studiowałem przez rok. Byłem jedynym Polakiem w grupie. Koledzy byli z różnych stron świata. Studia były w języku angielskim. Po angielsku też trzeba było napisać prace takie tam, które pisemne, które zaliczały. Był to fascynujący okres niezwykle intensywnego treningu aktorskiego właśnie według metody
Teatru Pieśń Kozła. A ty na ten rok byłeś zupełnie wyłączony?
Właściwie tak. Właściwie tak, byłem prawie zupełnie wyłączony, bo no, tego wymagały te studia, to naprawdę wymagały całkowitego oddania, to było bardzo intensywne i tak psychicznie i również fizycznie, bo ten trening jest również oparty w dużej mierze na ruchu, więc my tam bardzo intensywnie pracowaliśmy ruchem. W ramach tych studiów wyjechaliśmy na 10 dni na Syberię, na wyspę Olchon, na jeziorze Bajkał. Tam studiowaliśmy pieśni rosyjskie z tego regionu i mieliśmy taki trening w tym niezwykłym krajobrazie, który był zaczątkiem naszej pracy w drugim semestrze nad Idiotą Dostojewskiego, który był naszym takim pokazem finałowym. I po odbyciu tych studiów Grzegorz Bral, dyrektor i współtwórca Teatru Pieśń Kozła, zaproponował mnie i jeszcze dwóm moim kolegom z roku udział w kolejnym projekcie teatru. To był Macbeth. I przez kolejny rok, nie codziennie, bo my pracowaliśmy takim systemem, że no takie tu 3 tygodnie, tu 2 tygodnie spotykaliśmy się na takie sesje prób. Ja zresztą musiałem już wrócić do pracy w serialu i do innych zajęć. Powstawał spektakl Macbeth, z którym potem też jeździliśmy po całym świecie. I tak zaczęła się moja przygoda z Teatrem Pieśń Kozła. To był rok 2007, kiedy odbyłem studia. Od 2008 roku jestem członkiem zespołu. No więc z jednej strony Teatr Pieśń Kozła, bardzo artystyczny, bardzo poszukujący, laboratoryjny, niezwykły teatr. A z drugiej strony Taniec z Gwiazdami, tak. Jak oni śpiewają, M jak Miłość, no i teraz Leszcze. Zespół Leszcze. I ktoś mógłby pomyśleć i powiedzieć, że no gdzie tu sens, gdzie tu logika, to jakim ty właściwie jesteś aktorem, panie Kuszewskim, co ty jesteś, serialowy, estradowy,
no właśnie tańczy, śpiewa, recytuje,
co to ma być? I ja myślę, że rzeczywiście no jest pewne ryzyko w takim jakby podejściu do uprawiania tego zawodu, że można mieć wrażenie, że może ja się troszeczkę rozpraszam. Ale przyznam szczerze, moim marzeniem zawsze było właśnie to, co fascynowało mnie najbardziej w aktorstwie, to była ta wielobarwność, ta różnorodność. To może można było grać i w filmie, i w teatrze, i w radio, i w dubbingu, i śpiewać, i kabaret, i estrada. I ja jestem jakimś niesamowitym szczęściarzem, bo mnie się to wszystko udało. I ja to wszystko mam. I teraz te leszcze znowu przyszły do mnie. Koledzy leszcze usłyszeli. Okay. Oni usłyszeli płytę, którą ja nagrałem w zeszłym roku. Moją solową płytę. Album rodzinny. Album rodzinny. Mm-hmm. W zeszłym roku po wielu latach jakby przemierzania się wreszcie postanowiłem zrobić solowy projekt muzyczny i spektakl muzyczny. Napisano specjalnie dla mnie piosenki. I to jest coś pomiędzy recitalem, a takim wieczorem kabaretowym, bo ja tam śpiewam te piosenki, ale też opowiadam trochę historii. Historii rodzinnych, różnych anegdot. No,
twojej rodziny.
I te piosenki nagrałem na płytę. I bardzo jestem z tego dumny. Album rodzinny jest, piękna płyta. I panowie z Leszczy usłyszeli gdzieś przy okazji te piosenki z tej płyty, a ponieważ szukali frontmana do zespołu, stwierdzili, no dobrze, no ten koleś prawdzie jest aktorem, nie wokalistą, ale jakoś daje radę, no to spróbujmy. Spotkaliśmy się na kilka prób. Okazało się, że jakoś złapaliśmy fajnie jakoś przelot razem i że dobrze nam się razem pracuje i rozmawia. I oto przede mną, już za parę dni, pierwszy koncert z zespołem Leszcze, gdzie będę musiał zagrać zupełnie nową rolę. I przyznam, że podchodzę też do tego jako do zadania aktorskiego. No, będę musiał zagrać rolę frontmana zespołu muzycznego, który nie dość, że śpiewa, to jeszcze robi show, wciąga całą publiczność do zabawy. I bardzo jestem tym nakręcony, bo śpiewanie z zespołem muzycznym, to są bardzo dobrzy muzycy, na żywo, na dużej scenie, to jest coś mega fajnego, a do tego piosenki i repertuar Leszczy, taki, no przecież ten zespół powstał jako żart i te wszystkie piosenki są z przymrużeniem oka, tam nie chodzi o Leszcze. Popisy wokalne, tylko chodzi o fajną wspólną zabawę i konwencja jest taka, no żartobliwa, trochę kabaretowa, trochę jest to taki, no fajny, pozytywny wygłup i to gdzieś bardzo mi odpowiada i to też jest część mnie. No, z jednej strony teatr Pieśń Kozła, bardzo poważne i bardzo takie głębokie doświadczenia artystyczne. Gdzieś naprawdę no, z głębi serca i duszy. A z drugiej strony no, troszeczkę niepoważny i rozrywkowy zespół Leszcze. I to jest to. No, jestem szczęśliwy, że mam możliwość właśnie w swoim zawodowym życiu w tym pełnym spektrum operować. Oby tak dalej.
Gdynianin, dobrze. To dobrze, że tak się zdefiniowałeś. Kacper Kuszewski, dziękuję ci bardzo. To była Gdynia Główna Osobista. Do zobaczenia w Gdyni.
Do zobaczenia. Dziękuję i pozdrawiam bardzo Gdynię i wszystkich gdynian. Zawsze tęsknię za morzem, za bulwarem nadmorskim. Zawsze z radością wracam do miasta mojego dzieciństwa i cieszę się, że mogłem dzisiaj z Państwem się spotkać.
Brawo. To do usłyszenia i zobaczenia.
Tu Gdynia Główna Osobista.